Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Witam serdecznie na jubileuszowym, jak słychać, 10. odcinku Cyber. Ze mną Adam Hertle, UPC Polska.
Dzień dobry.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Przy okazji trening do Sylwestra, mamy już grudzień, także niewiele zostało.
Wszyscy myślą, że już się zaczęło, otwierają szampany, a my tylko świętujemy 10. wydanie.
Tak, szampan już był, znaczy będzie otwarty jeszcze.
Tak, podobno. Jeszcze nie widziałem, ale słyszałem, że się szykuje.
No dobrze, dzisiaj mamy po dłuższej przerwie tematy wiodące dwa. Pierwszy z tematów to jest operacja Paryż. Nusson Anonymous.
Mów za siebie.
No bo wszyscy chyba chcą być Anonymous. Obserwowaliśmy to począwszy.
Nie wiemy, czy ktoś jest, bo nie wiemy, czy ktoś jest Anonymous.
No właśnie, to jest troszeczkę problem, będziemy o tym mówili. Ale zacznijmy od poukładania rzeczy. Przypomnijmy fakty te również poważne i tragiczne, czyli 13 listopada tego roku w Paryżu seria ataków terrorystycznych, tragicznie zakończona ponad setką ofiar. I no następna ta data, która już nas interesuje, to jest ta, którą ja trafiłem, aczkolwiek tutaj będziemy jeszcze rozmawiali o innych, to jest 16 listopada, ogłoszenie akcji OP Paris.
Wydaje mi się, że pierwsze sygnały były już w sobotę rano, tak jak tylko któryś z Anonymous się zorientował, to pierwsze filmy, pierwsze zapowiedzi były już nawet na YouTubie chyba w sobotę rano były publikowane. Natomiast akcja się rozkręcała przez jakiś tydzień, dwa co najmniej i trzeba przyznać, że odniosła niezwykły sukces, ponieważ trafiła na czołówki światowych mediów z różnymi ciekawymi liczbami dotyczącymi liczb zablokowanych kont, usuniętych kont, zniszczonych serwerów, wysadzonych serwerowni. No może trochę przesadziłem, ale zapowiedzi medialne skutków tych akcji były imponujące.
No Adam, już próbujesz dyskredytować całą operację, poważną operację. To łatwe jest, bo wszyscy próbują dyskredytować.
Ale ja niczego nie dyskredytuję bardziej niż zrobili to sami autorzy.
No tak, to rzeczywiście tak było, ale przytoczmy właśnie, spróbujmy poukładać te rzeczy przynajmniej, które się pojawiły w przestrzeni informacyjnej na temat operacji Paryż. To rzeczywiście najczęściej przynajmniej przywoływanym to była ta liczba zamkniętych kont na Twitterze i tam takie były różne sumy. Ja w największej liczbie to się doczytałem chyba około 30 tysięcy, bo tam było 20 tysięcy plus 9 tysięcy, albo raczej najpierw 9 tysięcy plus 20 tysięcy.
Ja spędziłem sporo czasu próbując dotrzeć do źródła tych wartości i znalazłem konto Twittera, które było tam 6 czy 7 kolejnym linkiem, przez którego musiałem się przeklikać, które wydawało się być oryginalnym faktycznie źródłem tych liczb. I tam w odstępach kilkugodzinnych padały wartości rzędu 1000, 3, 5, 8, 15 i to tak
to dosyć rosło, tak.
Swobodnie ktoś sobie tymi liczbami manipulował i je wpisywał, nie podpierając ich nawet głupimi linkami do Pastebina.
Tak, to rzeczywiście rosło i no to chyba poszło w masówkę, bo tam po prostu już wszyscy byli hakowani, łącznie z followersami. Także jak ktoś na przykład followował po to, żeby się dowiedzieć, co ci niecni ludzie chcą zrobić, no to też został do nich zaliczony.
Znaczy z tym hakowaniem bym właśnie nie przesadzał, ponieważ całe hakowanie polegało na tworzeniu lub kopiowaniu starych list kont z Pastebina i umieszczaniu ich pod nową datą, znowu na Pastebinie i twierdzeniu, że to aktualna lista kont islamistów. Nie mówimy po arabsku, stąd trudno nam jest zweryfikować wiarygodność tych twierdzeń. Faktycznie
ale
niektóre...
czytamy po arabsku.
Czytamy po arabsku, choć no bardziej obrazki niż teksty, ale widzieliśmy niektóre z tych kont i te usunięte konta dalej sobie spokojnie działają. One faktycznie miały jakieś arabskie symbole, ale czy to były konta związane z propagandą ISIS, czy wprost przeciwnie, na przykład anty-ISIS, no tego już nam dosyć trudno stwierdzić i przypuszczamy, że podobny problem mogli mieć Anonymous. Nie podejrzewamy, aby byli oni arabskojęzyczni, a przynajmniej się do tego nie przyznawali. W swojej masie raczej tej umiejętności nie posiadają. Stąd mamy silne przekonanie, że identyfikacja kont ISIS polegała na znalezieniu kont, które są opisane po arabsku.
Tak, rzeczywiście z tym hakowaniem to też tak było, że hakowanie polegało na przykład na zgłaszaniu do Twittera tych kont, które należy zablokować. Na tym polegał proceder hakowania. Twitter w którymś momencie określił to jako wildly inaccurate, te zgłoszenia, więc właściwie przestał w jakikolwiek sposób reagować na te przypadki, co no jakby chyba ograniczyło zasięg tej akcji. A jeżeli chodzi o to, kto mówi po arabsku, kto nie mówi po arabsku, no to tam naprawdę było strzelanie z takiej broni rozpryskującej te wszystkie naboje na boki, bo no, wpadli pod ten obstrzał na przykład Kurdowie również. Też byli blokowani, czy akurat chyba było z DDoS-em związane, że strony należące do Kurdów, strony należące do organizacji palestyńskich i Irańczyków, czy Czeczenów, no po prostu po wszystkim poszli, a nawet ktoś na zamkniętym kanale ircowym przeznaczonym właśnie dla operacji, no to akurat w ogóle wszelkich operacji spytał, a co to jest ISIS?
Tak, to dobre pytanie, bo to mało kto wie pewnie. Operacja była, no
tak, właściwie to powinniśmy,
przeciwko komu. Tak?
To właściwie to powinniśmy zacząć od tego, czy my tutaj dzisiaj mówimy ISIS czy Daesh, jak wczoraj zdaje się zaapelował do społeczności międzynarodowej premier Cameron.
Myślę, że islamiści faktycznie dostaną apopleksji i popełnią rytualne samobójstwo, jeżeli użyjemy nieprawidłowej albo obraźliwej nazwy wobec nich i myślę, że to jest bardzo silna broń, aby nazywać ich tak, jak oni tego nie lubią.
Ale z racji tego, że premier Cameron...
Wyślijmy im jeszcze wyrazy oburzenia.
Z racji tego, że premier Cameron też proponował, żeby były backdory do wszelkiej komunikacji, to my będziemy od czasu do czasu zapominali o tym i będziemy różnych nazw używali.
Jak ustalimy analizę.
Tak, jak ustalimy to, jak powinno być naprawdę to... No tak, z tym Twitterami i czy hakowaniem to już powiedzieliśmy, że to takie różne dziwne rzeczy były, ale może tak już dla uporządkowania i postarajmy się poważnie. Dla uporządkowania przypomnijmy też, jakie były inne próby atakowania tych cyberwojowników tak zwanego państwa islamskiego, no bo tutaj się pojawił też wątek ciekawy z DDoS-em, tak? I okazało się, że część tych stron jest chroniona za Cloudflare'em, który no, zaczął mieć kłopoty, tak? Bo pytanie, kogo wspomaga, i zaczęły się zaraz znowuż przepychanki.
No, Cloudflare tutaj się tłumaczy, że oni nie sprawdzają, kto korzysta z ich usług i jeżeli mają żądania od organów ścigania, to faktycznie są w stanie zareagować, natomiast żądań od społeczności nie są w stanie weryfikować i faktycznie dostawca usług, no trudno od niego oczekiwać, że będzie prowadził jakąś działalność śledczą, wywiadowczo, zbierania informacji o strukturach organizacji terrorystycznych, bo nie jest prosto potwierdzić, czy dana witryna, szczególnie w języku arabskim, faktycznie no, należy do przestępców, czy nie.
No tak, czyli mieliśmy ataki na Twittera, jakkolwiek się tam zgodzimy, czy to były ataki, czy nie. Mamy DDoS-a. No mamy jeszcze jedną rzecz. Adam, zagadka dla ciebie związana z poważną częścią tych ataków również. Także proszę się wsłuchaj się, dzisiaj mamy dużo takich dźwiękowych zagadek.
Ja chyba rozpoznaję tą zagadkę i myślę, że żeby nie męczyć naszych słuchaczy, już ją wyłączymy. I bardzo, bardzo współczuję wszystkim bojownikom ISIS, którzy musieli wysłuchać tego utworu. Myślę, że faktycznie doszło do poważnych strat po stronie przeciwnika.
No skoro chciałeś wyłączyć, no to ja z dotychczas wymienianych ataków uznaję ten za najważniejszy. Zrekrolowane ISIS, poważny atak. Powiedzmy sobie jeszcze, żeby uporządkować sprawy, jakie inne podmioty pojawiły się w tej całej rozgrywce. No i ja bym tu wymienił na przykład Ghost Security.
Myślę, że warto faktycznie wspomnieć o tej grupie, o sobie, kimkolwiek, kto za nimi stoi, ponieważ trudno przebić absurdalność oświadczeń Anonymous na temat sukcesów w ich walce z ISIS, ale Ghost Security się to udało. Ghost Security to załóżmy, że grupa, która ogłosiła, że znalazła portfel Bitcoina ISIS i znalazła w nim 3 miliony dolarów, przynajmniej równowartość w Bitcoinach. Niestety nie podała ani metody odnalezienia tego portfela, ani nie podała jego adresu, aby można było to zweryfikować. O ile w przypadku wielu różnych twierdzeń można przyjąć, że ktoś ukrywa informacje, ponieważ one są niepubliczne, niejawne, nie chce się podzielić konkretnymi faktami i chce ukryć swoich informatorów, o tyle w przypadku technologii Bitcoin, salda portfeli, historie są z założenia publiczne i ukrywanie takiej informacji świadczy tylko o tym, że jest ona fałszywa. Natomiast Ghost Security na tym nie poprzestało. Ja napotkałem co najmniej 2 artykuły w mediach typu CNN poświęcone właśnie tej grupie, ich niezwykłym sukcesom w namierzaniu funkcjonariuszy ISIS w mediach społecznościowych, które to sukcesy były potwierdzane przez jakiegoś anonimowego agenta służb specjalnych, który podobno w tej grupie działa. Ciekaw jestem, czy autor pomysłu powołania tej grupy po prostu ma 2 konta na Twitterze i one wystarczyły, aby wylądować na stronie głównej CNN.com. Jeśli tak, to tą drogą przekazujemy gratulacje.
No ta anonimowość wskazuje na to, że same sukcesy też chyba są anonimowe, bo do tego wszystkiego to zmierza. Oprócz tych takich trochę zabawnych rzeczy, to ja bym jednak zwrócił uwagę tak już teraz na poważnie, jakie inne podmioty się pojawiły wokół całej sprawy związanej z tą tragicznym wydarzeniem w Paryżu i różnymi sytuacjami w cyberprzestrzeni. I tym, co uważam za poważne i na co warto by było zwrócić uwagę, to, że wydaje się, że niestety niektórzy czekali na tego typu wydarzenie po to, żeby zacząć ugrywać pewne swoje interesy. Myślę tutaj głównie o różnych czynnikach władzy w różnych państwach, które nagle odnalazły bardzo różne genialne rozwiązania na to, żeby w przyszłości żyło nam się lepiej i żeby nie dochodziło do tak tragicznych sytuacji. Na przykład włoski minister sprawiedliwości Andrea Orlando od razu powiedział, że trzeba zwiększyć nadzór komunikacji, i tutaj od razu podał przykład PlayStation. To zaraz sobie jeszcze wrócimy do tego mitycznego posługiwania się przez ISIS PlayStation. I od razu wygospodarował 150 milionów euro na to, żeby zwiększyć środki na inwigilację de facto, prawda?
Myślę, że te 150 milionów euro szybko znajdzie swoich odbiorców w rejonie Sycylii i Kalabrii, którzy okażą się być świetnymi programistami, którzy skonsumują tą kwotę po prostu w 3 tygodnie.
Tak, już została przygotowana agenda do wydania tego, ale to tylko nie tylko Włosi, bo jeszcze przypominam, że przed samymi wydarzeniami, to zdaje się historię głównie z października, przed wydarzeniami w Paryżu, w Stanach Zjednoczonych toczyła się mocna debata na temat tego, czy administracja powinna mieć możliwość dostępu do technologii, żeby to umożliwiało dostęp do wszelkiej informacji, czyli właściwie mamy tutaj ten sam czynnik inwigilacyjny. No, zakopano trochę sprawę, ale zdaje się, że właśnie był taki plan, że jak tylko się pojawi historia, w której będzie można powrócić do tego, to szybciutko powrócimy i to było tak jakby doskonale przygotowane i od razu powrócono. Także te od razu przypadki się pojawiają. My przypominamy, terroryści nie szyfrują informacji, potwierdza Adam, prawda?
W przypadku wydarzeń paryskich nie mamy dowodów na to, że terroryści szyfrowania użyli. Jest jeden jedyny argument stojący w sprzeczności z naszą tendencją do jednak nieużywania wydarzeń paryskich do blokowania szyfrowania, mianowicie bardzo rozsądnie ktoś zaobserwował, że jeśli idziesz na misję samobójczą, to szyfrowanie jest twoim najmniejszym zmartwieniem. I niewykluczone, że na etapie przygotowań do tej akcji faktycznie jakieś szyfrowanie było użyte. Natomiast wykorzystanie tego faktu do przeforsowania blokady szyfrowania tylnych furtek w mechanizmach szyfrujących ma równie wiele sensu, jak na przykład zablokowanie Facebooka lub Twittera, które przecież wykorzystywane są jako narzędzia do rekrutacji potencjalnych kolejnych samochowców, czy też wyeliminowanie samochodów z dróg publicznych, ponieważ wiadomo, zamachowcy przyjechali na miejsce zamachów pojazdami mechanicznymi.
Dokładnie tak to bym porównał. Oczywiście żartowałem, że terroryści nie szyfrują informacji i używają jeszcze dużo techniki. Tutaj przykra taka konkluzja po tym, jak ja się zapoznawałem z tym materiałem towarzyszącym tym wszystkim wydarzeniom, to muszę z przykrością stwierdzić, że tak naprawdę to ta strona, która jest postrzegana przez nas jako wróg, zachowuje się w tym wszystkim znacznie poważniej. Na przykład jeden z podręczników tego, jak należy poważnie się zachować i bezpiecznie w sieci, nawet nie podręczników, tylko kilku porad, to właśnie zostało odnalezione w komunikacji tak zwanego Państwa Islamskiego, gdzie podano jasne instrukcje. Nie klikać na linki, nie używać direct message na Twitterze, tylko VPN, konta inne niż username. Krótkie informacje, które eliminowały większość ataków na użytkowników po tamtej drugiej stronie. Jak również bardzo ciekawy materiał pokazujący, jak oceniane są istniejące technologie pod względem bezpieczeństwa w kilku kategoriach, od safest poprzez moderate safe do unsafe. No i teraz Adam, iMessage, która kategoria?
Safe.
Moderately safe, tak? Telegram też słynny.
To chyba ich zdaniem moderately safe, ale niekoniecznie.
Tak, tak, jest safe, bo jeszcze tu nie powiedziałem o jednej kategorii między moderately safe a safest, to jest właśnie safe. No tak, to jest opublikowana tabela, w której wiadomo, czego używać, jeśli chce się osiągnąć pewien poziom zaufania, pewności, poufności przesyłanej informacji. I to jest materiał, no bym powiedział, poważny materiał, w odróżnieniu od tych wszystkich akcji, o których tutaj mówimy.
Natomiast też trzeba przyznać, że jest to takie, no, z naszego punktu widzenia przedszkole bezpieczeństwa, tak? Bo bądźmy szczerzy, no, te rzeczy, które wspomniałeś, to takie podstawy, których można uczyć na kursach dla, nie wiem, starszych użytkowników komputerów, którzy nie bardzo wiedzą, jak do tego podejść. Trudno mówić o jakichś bardzo zaawansowanych technikach. Natomiast no, fakt, że te techniki są używane, wynika z prostego mechanizmu adaptacji i doświadczenia. Ci terroryści, którzy z nich nie korzystali, już nie korzystają wcale, bo nie żyją.
No zgadza się, bo to, tak jak mówisz, są podstawy, ale z drugiej strony, jeśli po tamtej stronie wiadomo, że państwo, tak zwane państwo islamskie, tutaj przynajmniej tę poprawność trzymam, tak zwane państwo islamskie bardzo, no wręcz niektórzy specjaliści mówią o takim wzorcowym w wykorzystywaniu cyberprzestrzeni do prowadzenia różnych rzeczy. Przypominamy, że głównie to są jakby dwa obszary, to jest prowadzenie propagandy i rekrutacji w sieci, że wykorzystują właśnie sieć do tego i wykorzystują masowo, to za tym stoi bardzo dużo użytkowników. I nawet jeżeli podzielimy sobie przez 10 te wszystkie tak zwane zhakowane konta twitterowe, no to mamy nadal tysiące, jeżeli to jest prawda, i wiadomo, że to nie jest 2, 3 czy 5 tysięcy super specjalistów, tylko ludzi z podstawowym przeszkoleniem, którzy są wykorzystywani do tego, żeby takie działania prowadzić, więc dla nich no, takie proste instrukcje, proste tabele, proste rozwiązania to jest właśnie dokładnie coś, czego potrzebują, a po drugiej stronie to raczej tego za bardzo nie ma.
No, można to podsumować tak, że jeżeli nawet ISIS potrafi korzystać z podstawowych zasad bezpieczeństwa komputerowego, to tym bardziej powinny księgowe w polskich firmach.
Tak, i niestety też jest tak, że jeżeli mówimy o konsekwencjach, to znowuż te poważniejsze, przynajmniej w mojej ocenie, są po stronie działalności ISIS, bo opublikowanie personalnej listy ludzi z FBI, z CIA, National Counter-Terrorist Center, czy National Guard, czy US Defense Intelligence Agency z takimi adnotacjami list people to kill, no to nie są na pewno przyjemne rzeczy dla tych, których to spotkało, i to też świadczy o tym, że jest dotarcie do informacji, która jednak nie jest zupełnie publiczna, a takie rzeczy się pojawiały.
Ja swoim zwyczajem zapytam, czy widziałeś jakąś niezależną weryfikację, że te osoby faktycznie
nie,
mają
oczywiście
związek z organizacjami, do których zostały przypisane.
Oczywiście nie widziałem takiej weryfikacji.
Ja bym obstawiał, że było to jakieś forum dla sprzątaczek w siedzibie NSA, które zostało zhakowane za pomocą SQL Injection i zostały im przypisane tytuły prezesów. I...
Wyraźnie próbuję stworzyć atmosferę, że w ogóle niepotrzebnie o tym rozmawiamy. No.
Nie, ja myślę, że
staramy się, przechodzimy do coraz poważniejszych, zaraz będziemy poważni.
Myślę, że bardzo potrzebnie o tym rozmawiamy, natomiast ja bardzo sceptycznie podchodzę do wszystkich tych
hakerskich sukcesów. Dobra, to kwestionuj dalej, proszę bardzo. Rząd japoński ogłosił, że właśnie otrzymał informację wywiadowczą, że państwo, tak zwane państwo islamskie, planuje cyberataki o poważnych konsekwencjach na Japonię, a Japonia w przyszłym roku organizuje G7, bo teraz chyba jest G7, już nie ma G8. No a jeszcze niedługo również podobno najbardziej zinformatyzowaną olimpiadę w historii. No, jak najbardziej zinformatyzowana, to najbardziej podatna na ataki.
Ja skomentuję to tak. Największym hakerem
ISIS... Ja wyłączam mikrofon.
Postaram się cenzuralnie. Największym hakerem ISIS był Trix Team Poison, którego największym sukcesem było SQL Injection. A już nie żyje. Więc tyle możemy powiedzieć o możliwościach cybernetycznych ISIS. Myślę, że nawet polska armia by sobie z nimi poradziła.
No tak, a ja zaczynam podejrzewać, że Adam Herte to jest The Jester, znany bojownik walki przeciwko anonimowym i w ogóle wszystkim.
No, ja tego nie skomentuję już.
No to dziękuję, że potwierdziłeś. To tyle, jeśli chodzi o ISIS. Tragiczne wydarzenie, bardziej tragikomiczne konsekwencje w cyberprzestrzeni. Ja myślę, że głównie spowodowane tym, że oczywiście ze względu na to tragiczne wydarzenie bardzo duża była podatność do tego, żeby wokół tego tematu te sprawy, które się odbywały w cyberprzestrzeni, również poruszać i je jakoś nagłaśniać. Już darowaliśmy sobie PlayStation, tak? Jak ktoś chce, to niech sobie znajdzie PlayStation ISIS.
Tak, ominijmy już ten temat.
Przejdźmy do krajowego podwórka. W ostatnim numerze raportu Wojsko, Technologia, Obronność, jeśli dobrze pamiętam tytuł tego magazynu, pojawił się dość długi artykuł autorstwa pana generała Krzysztofa Bondaryka, oczywiście znanego powszechnie urzędnika państwowego, przynajmniej zajmującego takie stanowiska w przeszłości, który zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, w styczniu tego roku opuścił Ministerstwo Obrony Narodowej, gdzie pełnił istotną funkcję z obszaru cyberbezpieczeństwa, a w tym artykule masę informacji na temat tego, jak bardzo MON, właściwie to tam patrząc na te daty najstarsze, to niemalże od dekady, jak bardzo MON jest był narażony na, nawet nie narażony, jak bardzo został zinfiltrowany, cokolwiek to znaczy, i jak wielkie konsekwencje najróżniejszych ataków na MON, głównie na pocztę MON, bo o tym przede wszystkim jest mowa, spotkały tę instytucję.
Tak, to dosyć ciekawy wątek, ponieważ on pojawia się od czasu do czasu w polskich mediach. Na początku tego roku w artykule Wprost można było przeczytać o tym, że w roku 2013 wykryto wielkie włamanie do sieci MON, gdzie, jak to artykuł wspominał, tysiące maili polskich wojskowych zostały skompromitowane. Nie wspominał, czy przez mail rozumie adres e-mail, czyli skrzynkę, czy konkretną wiadomość, natomiast sugerował dosyć dużą skalę zjawiska. Wiemy też skądinąd z raportów zachodnich firm antywirusowych o tym, że niejaka grupa APT-28 przypisywana krajom rosyjskojęzycznym swojego czasu prowadziła ataki na serwis webmailowy polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Była nawet zarejestrowana domena poczta.mon.gov.pl, gdzie gov było zapisane przez 0 zamiast literki o. Także ewidentnie systemy pocztowe polskiego wojska...
Czy MON można było napisać przez...
No już chyba nie musieli. Jak już mieli 0 w PL, to ładniej wyglądało. Także ewidentnie ta poczta polskich wojskowych była celem operacji obcych wywiadów, czy też przynajmniej grup skojarzonych z obcymi krajami. No i wygląda na to, że te operacje odnosiły całkiem spory skutek.
No tak, z tych raportów, o których wspomniałeś, czyli głównie APT-28, tam było wyraźnie podawana atrybucja z próbami dowodu wskazującymi na Federację Rosyjską. Tego zabrakło w tym artykule, o którym mówiliśmy, o którym też później Rzeczpospolita pisała. Ja osobiście uważam, że to było jakby największą jego wadą, bo nie jestem przekonany, czy takie informowanie o takich zdarzeniach to jest najlepsze rozwiązanie. Na pewnie dobre intencje związane z tym, żeby troszeczkę jednak lepiej rozkręcić temat poprawy cyberbezpieczeństwa w ogóle w polskiej administracji, a tu w tym szczególnym przypadku w MON-ie. Chociaż też uderzająca jest sprawa, że jeżeli sobie przypomnimy wyniki raportu NIK-owskiego z Najwyższej Izby Kontroli z czerwca tego roku, to MON jest, co ciekawe, tą jedną z nielicznych instytucji dość pozytywnie ocenioną w raporcie NIK-u.
No, to chyba jest dosyć smutny wniosek, że ta instytucja, która w tym raporcie została oceniona najlepiej, mimo to miała bardzo duże problemy. Pytanie, jakie problemy miały instytucje ocenione gorzej?
Tak, to jest na pewno wszystko zastanawiające. Zastanawiające też, jak przebiegała w związku z tym ta kontrola, jeśli no takie właśnie były wyniki oceny, jak się zachowują ci, którzy są kontrolowani w czasie takim. No ale to są wszystko pytania, które my nie mamy szansy odpowiedzieć, ale byśmy chętnie usłyszeli odpowiedzi innych, którzy mają szansę takie odpowiedzi pozyskać, ustalić. Co my, jakby patrzeć na ten artykuł, no to my tak naprawdę za dużo więcej, oprócz wymieniania tego, że notatki służbowe, że pozycje negocjacyjne, to wszystkie rzeczy dosyć poważne zostały skradzione. Też do końca nie wiadomo, co to znaczy, bo jakby ktoś chciał być, tak podejść akademicko do sprawy, to może przytoczyć na przykład takie statystyki mówiące o tym, że dopiero co 50. komputer, tak zwany komputer zhakowany, to jest też komputer, z którego wyciekły dane, bo jak wiadomo, do różnych ataków się różnie podchodzi i te komputery są do różnych celów wykorzystywane, aczkolwiek tutaj rzeczywiście te inne raporty wskazują na to, że to mogła być dedykowana operacja, ale tak naprawdę oprócz tego, to z tego samego artykułu za dużo więcej nie możemy powiedzieć. Szkoda, że trochę więcej informacji na temat atrybucji tych ataków się nie znalazło, bo być może wtedy osiągnęlibyśmy chociaż efekt odstraszający przeciwników mówiących o tym, oto i my potrafimy ustalić, że to wy, a nie za bardzo to widać.
Jedyna konkretna informacja, jaka była jeszcze w czasach artykułu we Wprost, była taka, że o ataku na polski MON dowiedziało się ABW od swoich znajomych z Łotwy, którzy znaleźli u siebie jakiś serwer i na nim dane wykradzione z polskiej sieci. Jest to o tyle dobra informacja, że w oparciu o te dane przynajmniej można próbować ustalić, co zostało wykradzione, tak i trochę lepiej przeprowadzić tą analizę powłamaniową. Wiemy, że taka analiza była przeprowadzona, raport podobno gdzieś jest, może ktoś czytał i nam o nim opowie, chętnie byśmy przytoczyli w kolejnym wydaniu. Natomiast no, ewidentnie też nie oczekujemy, że będzie większa przejrzystość. I tak ta przejrzystość w tej kwestii okazała się być dużo większa niż spodziewana, bo najczęściej o tego rodzaju atakach nie wiemy wcale, albo dowiadujemy się w ogóle z trzeciej ręki, a tutaj no, w zasadzie prawie z pierwszej. Tak?
Prawie z pierwszej, tak jak mówisz, zabrakło tej części informującej o tym, co się udało ustalić w tej sprawie, a myślę, że to jest istotne z punktu widzenia takiej całościowej analizy zdolności tych struktur do tego, żeby, no bo no powiedzmy sobie szczerze, zhakowani zostali już wszyscy, prawda? Więc tylko pytanie, jak każdy z nich po kolei się zachował i tutaj trochę nam brakuje tych informacji. Ja powiem tak, że dla mnie najbardziej szokująca informacja była, że te rodzaje dokumentów zawierające takie jakościowo treści, jak na przypomnę, notatki służbowe ze spotkań, poczta najwyższych osób na najwyższych stanowiskach czy pozycje negocjacyjne, że to zostało uznane jako część informacji jawnej i tak traktowane w systemie poczty MON-u, no to jest chyba niepokojące. Nie wiem, jak...
Ja bym powiedział inaczej. No, skoro zostały uznane za niegodne klasyfikacji w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, to widocznie jej niegodne były. I i nie jest wielką stratą to, że zostały komuś ujawnione. Gdyby faktycznie były poufne, to byłyby i lepiej zabezpieczone.
Czyli krótko
może
mówiąc, nie ma co robić.
Znaczy,
krótko, w ogóle nie ma o czym rozmawiać znowu. Czyli dzisiaj dwa.
Jak
cyber,
zawsze,
cyber.
Nie ma o czym rozmawiać.
Cyber, cyber, nihilizm. Nie ma o czym rozmawiać. Coś mamy jeszcze do dodania, jeśli chodzi o artykuł i w ogóle sprawę MON-u?
To chyba tyle. No, chyba że ktoś nam coś doda, to wtedy chętnie opowiemy innym.
No dobrze, to tyle. Jakieś ciekawostki, Adam?
No dzisiaj chyba nic.
No ja mam.
To dawaj.
Jedna ogłoszeniowa, druga to jakby ktoś chciał mały aneks do naszej dyskusji o, bo, no bo poprzedni odcinek nazywał się Barbie to Barbie, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
Tak.
Cyber, cyber Barbie to Barbie. Okazało się, że Barbie została rozpruta, jakiś cyberkuba, rozpruwacz zajrzał do środka i poznał wszystkie tajniki informatycznej części Barbie. Co ciekawe, zostało to nieźle ocenione, jeżeli chodzi o techniki security używane w rozwiązaniu Barbie słucha, co do niej mówisz. Jak ktoś jest zainteresowany, to z pewnością łatwo znajdzie takie informacje. A ogłoszeniowa część to pochwalimy się troszeczkę. Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń w zeszłym tygodniu na terenie Republiki Gruzińskiej przeprowadziła edycję gruzińską CyberExe, czyli CyberExe Georgia, czy jak osoby w Gruzji mówią, CyberExe Sakartvelo 2015 w Akademii Wojskowej w Gori. Odwiedził nas głównodowodzący gruzińskich sił, z sił no całej armii. Tak? To było naprawdę wydarzenie, którym byliśmy sami zaskoczeni poziomem reprezentacji oficjeli. Bardzo fajnie to poszło. Myślę, że niedługo pojawi się też jakiś raport. Jakby ktoś chciał poćwiczyć gruziński, to już dużo informacji po gruzińsku w tym języku jest dostępna w sieci, łącznie z filmem, który częściowo przetłumaczyliśmy, także zapraszamy też na stronę www.cybsecurity.org, gdzie informujemy, i na stronę Facebooka Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, gdzie można troszeczkę tego materiału obejrzeć. To tyle. Co przed świętami jeszcze zajrzymy do głośników naszych słuchaczy?
No, chcielibyśmy, zobaczymy jak wyjdzie, ale może się uda.
Także, żeby się zdopingować, dzisiaj nie składamy życzeń, tylko jakiegoś tam małego Mikołaja, i żeby to nie była lalka Barbie.
Tak, dziękujemy bardzo i do usłyszenia w następnym wydaniu.
Dziękujemy, do usłyszenia. Adam Hartle, UPC Polska.
Dziękuję.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.